Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, ceniony popularyzator wiedzy naukowej z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
W dotychczasowych rozmowach opisał pan, jak bawiono się elektrycznością w XVIII wieku, jednak mimo efektownych fenomenów elektrostatyki, zarówno tej naturalnej, jak i wywołanej sztucznie, droga do nowoczesnej elektrotechniki i elektroniki wiodła poprzez odkrycia przyrodnicze zupełnie innego rodzaju.
Rzeczywiście istotny postęp w badaniach nad elektrycznością wywodził się z badań anatoma Luigi Galvaniego, profesora Uniwersytetu Bolońskiego, który badając anatomię nóg żaby, wykrył zjawisko, które sam nazwał, opisał jako tak zwaną elektryczność zwierzęcą. Zaobserwował mianowicie Luigi Galvani, że żaba, która była martwa i którą położył na sadce z jakiegoś metalu, prawdopodobnie stalowej, dotknięta pincetą z miedzi, poruszyła się. Ten efekt poruszenia wynikał z tego, że ciało żaby oraz dwie elektrody, ta związana z tacką, na której leżała żaba, i ta wykonana z innego metalu, związana z pincetą, którą Galvani się posługiwał, tworzyły w sumie ogniwo elektryczne, taką baterię, jaką obecnie używamy chociażby w naszych smartfonach. Tyle tylko, że Galvani był przekonany, że odkrył coś bardzo istotnego, jeżeli chodzi o fizjologię, anatomię, funkcjonowanie organizmu żaby. Nazwał to elektrycznością zwierzęcą, podczas gdy w rzeczywistości to, co odkrył, to była bateria. Pierwsza bateria elektryczna, która składała się z dwóch różnych metali, anody i katody, czyli właśnie tego miedzianego haczyka i żelaznej siatki, na której leżała martwa żaba, no i elektrolitu, którym były płyny śródtkankowe w ciele żaby.
Tak, nadal korzystamy w naszych bateriach z dwóch różnych metali, ale jako elektrolitów używamy rozmaitych płynów i żeli. No, żab by zabrakło.
Tak, rzeczywiście, gdybyśmy musieli wpychać żabę do smartfona w momencie, kiedy nam się rozładuje, byłoby to trochę nieprzyjemne, no, zwłaszcza dla tej żaby. Natomiast zaczęło się to wszystko od żaby i dlatego Galvaniego, który był, tak jak podkreślałem, anatomem, fizjologiem, biologiem, żaba była najważniejsza. Wobec tego we wszystkich swoich artykułach, we wszystkich swoich wystąpieniach zawsze podkreślał, że wykrył elektryczność zwierzęcą i nie zdawał sobie sprawy z tego, że tak naprawdę odkrył rzeczy de facto dwie. Z jednej strony wykrył fakt, że właśnie takie zestawienie dwóch różnych metali i elektrolitu to jest źródło siły elektromotorycznej, czyli po prostu źródło napięcia. Natomiast wykrył dodatkowo to, że fizjologia ruchu mięśni, także naszego ruchu w momencie, kiedy ja mówię na przykład, to właśnie fizjologia ruchu mięśni, którym się posługuje, wynika z tego, że impulsy elektryczne wywoływane w tych mięśniach powodują, że kurczą się te mięśnie, że wibrują struny głosowe, że jestem w stanie do państwa mówić. I to wszystko jest w tej chwili doskonale znane. Zresztą pewne formy leczenia nawet nazywa się obecnie galwanizacją, właśnie od Luigi Galvaniego. Natomiast właśnie to, czym się interesujemy i o czym będziemy opowiadać w tej dzisiejszej audycji, to jest właśnie przede wszystkim elektryczny aspekt tego ruchu nóg żaby jako takiego detektora, wykrywacza faktu, że pojawił się ładunek elektryczny.
A jak dzisiaj nazywamy to zjawisko?
Zjawisko, które odkrył Galvani, nazywamy elektrostymulacją i bardzo często wykorzystujemy je na przykład w rozrusznikach serca. Serce to mięsień, który kurczy się pod wpływem impulsów elektrycznych, ale sam sobie te impulsy elektryczne wytwarza. Natomiast w momencie, kiedy tych impulsów naturalnych zabraknie, można posłużyć się wszczepianym najczęściej do klatki piersiowej rozrusznikiem. Takim narzędziem, które takim usłużnym impulsem przypomni sercu to, że powinno się kurczyć. To samo dotyczy różnego rodzaju leczenia dolegliwości bólowych za pomocą galwanizacji. Jest możliwość zapobiegania atrofii mięśni, czyli, że tak powiem, takiego efektu, że w momencie, kiedy kończyna, ręka, noga jest uszkodzona, a właściwie uszkodzone są unerwienia, które doprowadzają do tego, że określone mięśnie się kurczą, następuje atrofia, te mięśnie zaczynają zanikać. Wobec tego, ponieważ nerwy odrosną prędzej czy później i ruchliwość kończyny zostanie przywrócona, wobec tego chodzi o to, żeby te mięśnie jednak pracowały. I taką gimnastykę się im funduje, po prostu metodą elektrycznych impulsów.
Luigi Galvani to uczony, który nie bał się burzy.
W czasie burzy Galvani zrobił jeszcze kolejne odkrycie, bardzo istotne. To było już po odkryciach Benjamina Franklina, który bardzo odważnym eksperymentem, wysyłając latawiec w środek chmury burzowej, wykazał, że wyładowania elektryczne, burze są zjawiskiem elektrycznym. Wobec tego Galvani postanowił sprawdzić, czy żaba wystawiona na zjawiska elektryczne związane z burzą, z przyrodą, będzie się rzeczywiście poruszała. Wystawił więc żabę w 1746 roku na taras swojej willi i zaobserwował, że w momencie, kiedy następowały wyładowania elektryczne, ta żaba się poruszała, to znaczy ten impuls elektryczny związany z piorunem też ją napędzał. Wobec tego powiązania pomiędzy zjawiskiem ruchu nóżek żaby a zjawiskami elektrycznymi były bardzo silne.
Odkrycia Galvaniego miały doniosłe znaczenie. Wykrył on związek między elektrycznością i aktywnością mięśni. Potem także odkrył elektryczną naturę aktywności układu nerwowego. No ale elektryczność taka napędzana żabimi udkami na niewiele by się zdała. Sieci energetycznej nie zasili.
Te zjawiska, które wykrywał Luigi Galvani, były ważne, bo one odkryły przed ludźmi zupełnie nowy świat, świat elektrofizjologii. Natomiast te zjawiska były bardzo małej skali. Bardzo niewiele tej energii elektrycznej można było za pomocą tych żabich udek uzyskać. I w związku z tym czynnikiem, który odegrał ogromną rolę, był fakt, że Luigi Galvani bardzo zaciekle rywalizował z innym wielkim uczonym, mianowicie Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Aż tyle imion miał ten uczony, który był związany z Florencją.
A co konkretnie wynalazł Volta? O co szła rywalizacja?
Rywalizacja szła o sławę największego uczonego oczywiście owych czasów. Natomiast Volta postanowił sprawdzić, jak to jest z tym odkryciem tak zwanej elektryczności zwierzęcej, którą tak bardzo wysławiał, reklamował Luigi Galvani. I stwierdził rzecz bardzo ważną z praktycznego punktu widzenia. Mianowicie w momencie, kiedy zamiast ciała żaby umieścił pomiędzy płytkami z dwóch różnych metali kawałeczek szmatki nasączonej jakimś elektrolitem. On używał głównie kwasu siarkowego odpowiednio rozwodnionego, natomiast tych elektrolitów potem, jak się okazało, można było wykorzystywać bardzo dużo. I wobec tego dokładnie w 1800 roku, a więc na początek nowego XIX wieku, Volta wykrył fakt, że elektryczność powstaje właśnie bez żaby, natomiast w momencie, kiedy stworzy się tak zwany stos elektryczny. Stos elektryczny to były na przemian poukładane miedziane i cynkowe blaszki, pomiędzy którymi były przekładki nasączone wodnym roztworem kwasu siarkowego. Okazało się, że tam się wytwarza napięcie, tam się wytwarza bardzo podobny efekt jak w przypadku nóżek żaby Galvaniego, ale nad tym było znacznie łatwiej panować. Dlatego, że można było tych elementów, składników, płytek i tych przekładek nasączonych kwasem, można było ułożyć dowolnie dużo, a to powodowało, że zgodnie z obecną teorią elektryczności tworzył się stos, który poprzez szeregowe połączenie tych źródeł elektryczności mógł wytwarzać bardzo duże napięcie. Mało tego, z kolei układając duże płytki na dużych szmatkach, można było uzyskać duży prąd z takiego stosu elektrycznego. Wobec tego Volta pokazał, że bez żaby i bez kłopotów z nią związanych można stworzyć źródło prądu, które dostarcza tego prądu długo, które dostarcza tego prądu dużo i w związku z tym można ten fakt wykorzystać do z jednej strony różnego rodzaju badań naukowych. Można było właśnie zacząć badać prąd, a nie tylko ładunki elektryczne. Natomiast również otworzył drogę do potem praktycznego zastosowania elektryczności jako źródła energii.
Może dla rozwoju nauki informacje te nie są najistotniejsze, ale jednak zaznaczmy, że Volta za swe badania, odkrycia został doceniony. I to na wiele sposobów.
Odkrycie Volty, oczywiście, które rozwścieczyło Galvaniego, zostało zaprezentowane. Volta doceniał marketing, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I między innymi Napoleon Bonaparte, który wtedy zaczął dominować we Francji, a potem w całej Europie, postanowił przyjrzeć się temu. Bonaparte zresztą był ciekawym człowiekiem, dlatego że obok tego, że był dowódcą i władcą, dodatkowo zajmował się nauką i nawet są takie anegdoty na jego temat, że uczestniczył w posiedzeniach Francuskiej Akademii Nauk, ale jeśli się spóźnił, to stał pokornie, wysłuchując odczytu czy wykładu i nie godził się na to, żeby jemu, bądź co bądź potem cesarzowi, ustępowano miejsca, no bo wśród naukowców nie ma nierównych, tylko są wszyscy jednakowi. Otóż właśnie Napoleon Bonaparte, któremu Volta zaprezentował ten swój stos elektryczny w 1801 roku, wynagrodził tego wynalazcę naprawdę po królewsku. Po pierwsze, uczynił go hrabią. Po drugie, senatorem Królestwa Włoch, no bo on w międzyczasie zdążył Włochy podbić. Następnie odznaczył go specjalnym medalem. Przyznał mu stałą, wysoką pensję, która miała mu być wypłacana do końca życia i podobno nawet po śmierci Napoleona była mu wypłacana. Ponadto Volta otrzymał legię honorową, tak jak bohaterscy żołnierze. Wobec tego generalnie rzecz biorąc Volta został doceniony za życia i to bardzo okazale. Natomiast jeszcze bardziej uhonorowali go potem fizycy, ponieważ jednostka napięcia elektrycznego nazywa się Volt. No i wobec tego jest to upamiętnienie na zawsze człowieka, który jeszcze raz powtórzę nazywał się Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta.
A na koniec jeszcze powracając do dokonań Alessandro Volty, to bazując na jego wynalazku budowano przeróżne elektryczne ogniwa.
To, że Volta tworzył narzędzie, stworzył instrument, który wytwarzał prąd elektryczny w dowolnych ilościach, spowodowało, że zaczęto wytwarzać elektryczne ogniwa, właśnie takie wzorowane na pracy Volty. Natomiast niektóre były bardzo dużych rozmiarów, no bo tego prądu czasem potrzebowano dużo, nawet rozmiarów beczki albo wiadra, takie ogniwka. No w chwili obecnej mamy te pastylki, które na przykład wkładamy do różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, maleńkie, no dawniej te ogniwa mogły być burze, nawet właśnie wielkości beczki albo wiadra. Natomiast warto wspomnieć o jednym, mianowicie ogniwa elektryczne tak dalece zawładnęły świadomością fizyków, techników, a nawet właśnie popularyzatorów nauki, że przez pewien czas w ogóle nie wyobrażano sobie, że można pozyskiwać prąd elektryczny z innego źródła. Pierwsze samochody elektryczne były zasilane właśnie bateriami funkcjonującymi na zasadzie ogniwa Volty. I nawet fenomenalny wizjoner, jakim był Jules Verne, który wymyślał różnego rodzaju przyszłościowe elementy przyszłej techniki i wymyślił m.in. taki futurystyczny okręt podwodny kapitana Nemo, który nazywał się Nautilus i w powieści 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, no był bardzo tam dokładnie opisany. Oczywiście to była czysta fantazja. Natomiast zabawną rzeczą było to, że nawet Vernemu nie przyszło na myśl, że ten okręt mógłby być napędzany czym innym niż ogniwem Volty. I w związku z tym można powiedzieć, że wymyślił genialny okręt podwodny, ale był to okręt podwodny na baterię. A to brzmi chyba jednak trochę komicznie.
To był kolejny radiowy wykład profesora Ryszarda Tadeusiewicza z Akademii Górniczo-Hutniczej o tym, jak ludzie poznawali elektryczność. A w następnej rozmowie?
W następnej rozmowie o tym, jak ludzie oswajali się z prądem. Prąd był nowym zjawiskiem, wcześniej badano ładunki elektryczne, natomiast prąd stał się nowym przedmiotem badań i okazało się, że z tego bardzo wiele wynikało, bo trzeba było poznać prawa rządzące funkcjonowaniem tego nowego zjawiska elektrycznego, mianowicie prądu. Ale o tym opowiem Państwu w następnej audycji.